Słuchasz Pomidorowego Podcastu. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam na pomidorowy.podcast na Instagramie lub na maila pomidorowy.podcast@gmail.com. Życzę miłego słuchania i ogólnie miłego życia. W tamtym semestrze na studiach robiłam prezentację o panu Edwardzie Snowdenie i pomyślałam, że to jest naprawdę super historia do opowiedzenia jej szerszej publiczności, ponieważ ja nie wiedziałam tak naprawdę, kim on jest, dopóki nie posłuchałam więcej o nim. Według słownika języka polskiego inwigilacja jest to tajna obserwacja kogoś lub tajny nadzór nad kimś. A według Wikipedii to określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia, monitorowania zachowań ludzi. I tak, pan Edward Snowden urodził się w czerwcu 83 roku w Karolinie Północnej. Od najmłodszych lat wiedział, że chce pracować dla rządu i jego cała rodzina była związana ze służbą publiczną. Chciał być komandosem i w 2004 roku zaciągnął się do wojska. I kiedy Obama został prezydentem, Snowden rozpoczął pracę dla NSA jako pracownik Dell Corporation. W 2010 przebywał w Japonii, gdzie odkrył potęgę inwigilacji oraz nabrał przekonania o obowiązku uświadomienia ludzi o podejmowanych działaniach przez służby. I w 2013 roku był świadkiem tego, jak dyrektor wywiadu narodowego James Clapper kłamie przed kongresem, ponieważ wtedy zapytano go, czy inwigiluje się obywateli amerykańskich. I on odpowiedział, że nie, a jeśli tak, to jest mu to niewiadome, o czym oczywiście kłamał, ponieważ no, Snowden wiedział o tym, że on kłamie, bo pracował dla niego i właśnie inwigilował. I to właśnie zaskutkowało decyzją Snowdena o przemówieniu. I pod koniec maja 2013 roku uciekł ze Stanów Zjednoczonych do Hongkongu. Tam wyjawił sekrety. Po ujawnieniu tych sekretów stał się wrogiem USA i z Hongkongu usiłował dostać się do Ekwadoru, gdzie został zapewniony mu azyl, ale potem utknął w Rosji i w Rosji zapewniony mu był azyl i tak naprawdę nie wiadomo do dzisiaj, gdzie on się znajduje. Prawdopodobnie jest gdzieś w Rosji, ponieważ no wiadomo, że jak zdradził coś, co jest amerykańskie, w sumie zdradził, takie no trudno określić, ale skoro wyjawił takie ważne sekrety, to wiadomo, że Rosja go przyjęła jak najbardziej. Może od samej afery. Afera zaczęła się od dwóch osób, do których postanowił się zgłosić Snowden. Byli to pan Glenn Greenwald i pani Laura Poitier. Nie wiem, jak to się czyta.
Poitres.
No ja będę mówiła Poitier. I pani właśnie Laura Poitier. Ten pan Greenwald był amerykańskim prawnikiem, dziennikarzem i felietonistą. I od sierpnia 2012 do października 2013 był współpracownikiem Guardiana. Pracował jako prawnik zajmujący się sprawami przestrzegania praw konstytucyjnych i obywatelskich. Pisał jako felietonista i bloger, koncentrując się na tematach politycznych oraz prawnych. Inwigilacja nie była mu obca. On się stał bardziej powszechny w czerwcu 2013 roku, kiedy w tym Guardianie opublikował pierwszy raport szczegółowo opisujący globalną inwigilację przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę on był już wcześniej znany, ale stał się aż tak bardzo znany, jak jest w tej chwili właśnie przez Edwarda Snowdena. No i napisał też do pani Laury Poitier. Była ona amerykańską reżyserką, producentką filmów dokumentalnych. Otrzymała za swoją pracę wiele nagród, w tym na przykład Oscara w 2015 roku za najlepszy film dokumentalny, właśnie w którym opisywała historię Edwarda Snowdena. I on wysłał maile do pana i do pani. I pan nie odpisał mu, ponieważ spójrzmy na jego perspektywę. Pisał anonim, wiadomości były tajemnicze, nic z nim nie było, żadnych konkretów i no, nie przejął się tym jakby za bardzo i postanowił, powiedzmy, olać sobie te maile, które wysyłał mu Snowden. Na maila jednak odpowiedziała pani Laura i ona tak naprawdę namówiła Glenna Greenwalda, który nalegał na to, żeby bo w ogóle trzeba podkreślić to, że Snowden nie chciał nic wyjawić jakby przez komputer, ponieważ twierdził, że te dane mogą być wykradzione i chciał po prostu rozmawiać tylko w cztery oczy, więc zaprosił tych państwa do Hongkongu, ponieważ sam nie mógł pojechać do USA i wiedział, że sytuacja jest coraz bardziej napięta i wiedział, że ma coraz mniej czasu. W końcu uległ panu Glennowi Greenwaldowi, bo Glenn Greenwald powiedział, że jeśli mi nie dasz żadnego przedsmaku tego, co mogę od ciebie dostać, to po prostu nie przyjadę. No i dostał pierwszy plik. W swojej książce, w której mówi o Snowdenie, ta książka się nazywa Snowden, nigdzie się nie ukryjeś, podkreśla, że każdy dokument w tym pliku był dokładnie przeanalizowany, aby nie szkodzić ludziom, ale zwracać uwagę na społecznie ważne problemy, że same dane pobierane były na 2 miesiące przed publikacją. Powiedzmy do samego końca, dopóki Snowden się nie zdecydował, że ujawni te dokumenty, to do samego końca jakby je pobierał jeszcze, więc były no powiedzmy takie świeżutkie. Starannie były uporządkowane i były bardzo dużych rozmiarów i z dużym stopniem złożoności, dlatego trudno było ich przeszukiwać i streszczać. I często były napisane kryptonimami i takim sztywnym stylem, takim bardzo biurokratycznym. I żeby zrozumieć jedne słowa, trzeba było znać inne zapisy NSA. Snowden załączył do tego słownik. One miały różne sygnatury, oznaczające poziom tajności. Takie jedne z najbardziej tajnych były tylko dla Amerykanów, a te takie mniej tajne były dla pięciorga oczu, czyli sojuszników. No i był taki jeden prosty wniosek taki, że rząd USA zbudował system, którego celem jest całkowita globalna eliminacja elektronicznej prywatności. No może teraz powiem tak naprawdę, do czego doszedł pan Greenwald, czytając te dokumenty, które zostały mu przez Snowdena przekazane. To był tak zwany czubek czubka góry lodowej, tak go nazwał Snowden. Dał dziennikarzowi dostęp do instrukcji dla funkcjonariuszy NSA, która uczyła analityków nowych możliwości inwigilacji. W ogólny sposób omówiono w niej rodzaj informacji, jakie analitycy mogą zobaczyć, czyli adresy mail, telefoniczne metadane, zapisy czatów, czy to po prostu prezentacja w PowerPoincie, jak komuś, nie wiem, czytać jego wiadomości lub słuchać jego rozmów. Zobaczył ściśle tajną prezentację w PowerPoincie, zatytułowaną Prism. Na każdej stronie widniały loga 9 największych firm internetowych, w tym Google'a, Facebooka, Skype'a, Yahoo, Microsofta, Skype'a, Skype już był, przepraszam, YouTube'a, Apple. Wykres przedstawił daty poszczególnych firm, kiedy one zostały włączone do programu. Ten program Prism to jest tajny amerykański program szpiegowski, który umożliwia wywiadowi Stanów Zjednoczonych dostęp do danych zgromadzonych na serwerach największych przedsiębiorstw internetowych i również gromadzenie tych danych na własny użytek. I na żądanie NSA przedsiębiorstwo internetowe zobowiązały się do przedstawienia danych zawartych w listach elektronicznych, czyli na poczcie elektronicznej, wszelkich danych przechowywanych na dyskach operatorów internetowych, a także zdjęć materiałów wideo, danych przekazywanych w formie transferu plików za pośrednictwem tak zwanej telefonii internetowej, wideokonferencji, czatów, danych gromadzonych przez serwisy społecznościowe, a także loginów. Prism przeszukuje olbrzymie ilości danych na serwerach wyżej wymienionych przedsiębiorstw, posługując się słowami kluczami. Gdy znajdzie poszukiwaną frazę, sprawa trafia do nadzorującego działanie programu agenta NSA, który może ściągnąć interesujący plik, rejestr rozmowy lub zapis wideo. No to można powiedzieć, że w sumie ma to sens, jeśli chodzi o to, że na przykład ataku terrorystycznym mogą się dowiedzieć, kto tak naprawdę go obmyślił, ten plan i wykonał plan, ale tak naprawdę przeszukuje przy tym mega ilość osób, które nie są z tym związane i to są ich prywatne wiadomości. Dowiedział się także o odmowie państw, które nazywa się Pięcioro Oczu. Są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. I ten sojusz Pięciorga Oczu to takie tajne porozumienie instytucji szpiegowskich dotyczące przekazywania sobie danych wywiadowczych, w szczególności z nasłuchu elektronicznego i rezygnacji z wzajemnego szpiegowania. Chroni krajowe systemy przed kontrolą obywateli dzięki utajnianiu i kłamstwom. Siebie zaś broni przed oburzeniem, które mogłoby wybuchnąć w razie przecieków, wyolbrzymiając ograniczoną ochronę, jaką godzi się objąć tych, którymi rządzi. Czyli oni przekazują sobie nawzajem te informacje i twierdzą, że robią to dlatego, żeby na przykład właśnie nie było zamachów terrorystycznych, ale tak naprawdę, no kurczę, obserwują nas bez przerwy 24 na dobę, nigdy nie jesteśmy spokojni, nie możemy być spokojni. Straszne trochę, co nie? I przypominam, że to był ten pierwszy plik, ten tak jakby czubek, czubka góry lodowej. Wtedy dowiedział się też, że istnieje coś takiego jak magazyny danych masowych, czy magazyny danych operacyjnych, różnie się mówi, które są budowane na całym świecie, w tym największy jest w nowym centrum danych w Utah. Dowiedział się o tym, dosłownie, że aż trzęsły mu się ręce, że był aż tak podekscytowany, że bał się spać. Zdecydował, że naprawdę jedzie do Hongkongu i robi to najszybciej jak może. Bo mimo, że wszystko było kodowane przez Snowdena, mogły jednak powstać jakieś wycieki i ktoś się mógł dowiedzieć, że on chce opublikować te dane. Gdy się już spotkali, zdecydowali, że opublikują to. No bo tak naprawdę Snowden dopiero miał opowiedzieć im o tym wszystkim i tych dwóch dziennikarzy, pani Laura i pan Glenn, mieli stwierdzić, czy warto jest opisać. Byli pod naprawdę dużym ryzykiem, bali się. Snowden miał na celu takie rozpoczęcie debaty publicznej, niosącej za sobą rzeczywiste konsekwencje, a nie taką jednorazową sensację, która nie zrobi nic poza pochwałami dla reporterów. Zdecydowali, że będą dawać kolejne porcje materiału, by wywołać poruszenie, a nie taki jeden duży artykuł, który wywoła chwilową sensację. Jeśli chodzi o opublikowanie, dane były publikowane w Guardianie i w Poście i za każdym razem tak naprawdę pytano władzę, czy można publikować te dane. Nikt im nie powiedział. Jakby nikt im nie zabronił tego opowiedzieć. Więc zaczęli publikować. Opublikowali jeden artykuł w piątek, dwa w sobotę, ostatni w niedzielę. W poniedziałek ujawniła się sylwetka Snowdena, ponieważ do pory tego poniedziałku nie było wiadomo, kto tak naprawdę wyjawia te informacje. No i tak. W piątek opublikowali tajny wyrok sądu FISA, która jest najbardziej tajną instytucją rządową i wszystkie wyroki są natychmiast utajniane, który zmuszał Verizon, czyli największego operatora telefonii komórkowej, do przekazywania rejestrów rozmów telefonicznych Amerykanów. Postanowienie nakazywało tej firmie udostępnienie wszystkich raportów o szczegółach połączeń dotyczących komunikacji między Stanami Zjednoczonymi a innymi państwami oraz całkowicie wewnątrz Stanów Zjednoczonych, łącznie z miejscowymi połączeniami telefonicznymi. Czyli to już nie chodziło o takie sprawdzanie, co wycieka poza kraj, tylko oni po prostu dosłownie lokalne rozmowy, na przykład, nie wiem, gdy ty sobie rozmawiasz ze swoją mamą albo ze swoim chłopakiem, to było ujawniane wszystko. W ogóle nie było jakiegokolwiek przesiewu, wszystko miało być pokazane NSA. W sobotę opowiedzieli o Prizmie, o którym wam już mówiłam. Drugi w sobotę to była śledztajna prezydencka dyrektywa podpisana przez Baracka Obamę w listopadzie 2012 roku, która nakazywała Pentagonowi, związanym z nim agencjom, przygotowanie się do serii ofensywnych cyberoperacji na całym świecie, a w niedzielę opowiedziano o Boundless Informant, czyli ten plik nazywał się w tym zbiorze Snowdena NSA kłamie kongresowi. No i to było to, co wspomniałam na początku. Ten folder zawierał dziesiątki dokumentów pokazujących skomplikowane statystyki prowadzone przez NSA, a dotyczące liczby przechwytywanych przez agencje maili, połączeń telefonicznych zawierały także dowód o tym, że NSA codziennie gromadzi dane o telefonach, mailach miliona Amerykanów. To nazwa programu mającego z matematyczną dokładnością podliczać codzienną działalność inwigilacyjną agencji. I jedna ze znajdujących się w folderze map ukazywała, że przez 30 dni, w tym cały luty 2013 roku, pewna jednostka NSA zgromadziła ponad 3 miliardy informacji o połączeniach z samego tylko amerykańskiego systemu komunikacji. I to był jasny dowód na to, że urzędnicy NSA znający na temat działalności tej agencji przed kongresem kłamali wprost i to wielokrotnie. I wielu senatorów na przestrzeni lat zadawało pytania dotyczące takich szacunkowych danych o liczbie Amerykanów, których połączenia są przechwytywane. I NSA utrzymało, że nie może udzielić odpowiedzi, bo takich danych nie gromadzą i gromadzić nie mogą. No i to ten właśnie, to wracamy do tego Jamesa Clappera, właśnie to było takim zapalnikiem, którym on stwierdził, że trzeba coś powiedzieć. No i w poniedziałek nastąpiła już kulminacja afery, ujawniono, kim jest ten człowiek, który przekazał informację. Wypuszczono takie 12-minutowe wideo ze Snowdenem, który odpowiada na pytania, dlaczego postanowił ujawnić te dokumenty, dlaczego postanowił poświęcić swoją wolność i co dalej go może spotkać. Nie wiem, czy to nie było zrobione trochę dlatego, bo i tak by wiadomo było chyba, od kogo poszły te dane, ale może chciał się trochę zabezpieczyć taką opinią publiczną. Po angielsku się mówi whistleblower, taki dmuchający gwizdek. To chodzi o to, że kiedyś jak była policja, która jeszcze powiedzmy nie miała samochodów i na przykład widziała, że ktoś coś kradnie, to gwizdała w ten gwizdek, była tym whistleblowerem, takim pokazującym, że tu się coś dzieje, zwróćcie uwagę. Dzięki temu na przykład ludzie mogli pomóc policjantowi złapać tego złodzieja. No i właśnie tym whistleblowerem był Snowden, który pokazał, że ludzie, zauważcie, że jakby nigdy nie jesteście prywatni, nie macie prywatności w sieci, więc próbujcie coś z tym zrobić, próbujcie temu zapobiegać. No i te dokumenty później były jeszcze partiami publikowane i do tej pory właściwie są wycieki. I takie inne najważniejsze, o których nie wspomniałam, które nie były w pierwszych 4 dniach opowiedziane, to na przykład, że NSA kontroluje 75% ruchu w internecie w USA. To jest takie stwierdzenie, które przyjął Wall Street Journal. Ta Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, czyli NSA, miała monitorować rozmowy telefoniczne 35 światowych przywódców, które wynika z informacji właśnie podanych przez Snowdena, opublikowanych w Guardianie, i numery telefoniczne liderów politycznych NSA miała otrzymać od urzędnika z Waszyngtonu. I były tam doniesienia na przykład, że podsłuchiwana jest Angela Merkel, ale to jest, no, bez pewności. To są właściwie doniesienia, a nie suche fakty, tak jak były w tym pierwszym pliku Snowdena. Mówiono, że amerykańskie służby specjalne od 2009 roku niezgodnie z obowiązującym prawem wchodziły do sieci komputerowych wschodnioazjatyckiej sieci globalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych, a także chińskich operatorów telefonii komórkowej celem uzyskania dostępu do treści milionów SMS-ów. Zgodnie z oświadczeniem hongkongskiej gazety Sunday Morning Post przekazał redakcji dokumenty potwierdzające ten fakt. Nie to, że inwigilowali własnych obywateli, to jeszcze wchodzili na zupełnie inny rynek, sprawdzali, co między sobą piszą obywatele chińscy. To jest trochę straszna rzecz. Poza tym opublikowano informacje o istnieniu brytyjskiego programu inwigilacji Tempora, czyli że to nie tylko USA bawi się w takie rzeczy, tylko też tutaj było w Wielkiej Brytanii. To już jest Europa, no ale na tym się już nie będę skupiać. Sam Snowden przyznał, że nie posługuje się iPhone'em, gdyż mają takie zintegrowane oprogramowanie, które pozwala śledzić użytkownika i zamiast smartfonów Snowden posługuje się zwykłymi telefonami komórkowymi. Może o tym nie wspomniałam, ale oni podczas pracy nad tymi artykułami wyjmowali z telefonów baterie, a jeśli nie wyjmowali z telefonów baterii, to wkładali na przykład do zamrażalnika, jeśli nie można było wyjąć z telefonu baterii, bo to znaczy, że po prostu mogą podsłuchiwać. I tak samo ja w tej chwili mam iPhone'a, do którego właśnie mówię i patrzę, że on rzeczywiście, u niego nawet nie da się zdjąć tej nakładki, tej srebrnej. Więc tak naprawdę Snowden opowiedział, że telefon nawet wyłączony może podsłuchiwać. No i w czerwcu 2013 roku The Guardian, powołując się na dane uzyskane od Snowdena, podał, że służby specjalne Wielkiej Brytanii i USA prowadziły monitoring komputerów i podsłuchiwały zagranicznych polityków i urzędników biorących udział w spotkaniu grupy G20 w Londynie w 2009 roku. Oprócz tego brytyjskie służby specjalne w czasie trwania spotkania prowadziły podsłuch telefonicznych rozmów ówczesnego prezydenta Rosji. Co najciekawsze, Snowden podkreślił, że nie wyjawił wszystkich posiadanych informacji, bo on nie ma zamiaru wszystkiego ujawniać, że on chce tylko dać takie właśnie whistle, tak gwizdnąć, żeby ktoś zwrócił uwagę, ale już jakby dalej nie iść w to. Jak powiedział, nie zrobił niczego, co by zaszkodziło państwu lub zaszkodziłoby obywatelom, więc możemy się dopatrywać tego, że tak naprawdę coś się dzieje nie tak, mogą być jeszcze gorsze sprawy, o których my nie wiemy, ponieważ ktoś tego nie może ujawnić, bo powiedzmy ma to związek z państwem i ktoś się już to na przykład nie chce bawić. Teraz może trochę o inwigilacji i prywatności we współczesnym świecie i może trochę o telefonach. Każdy telefon ma swoje numery IMEI albo IMSI i są to indywidualne numery dla każdego telefonu i karty SIM używane do rejestrowania połączeń z antenami telekomunikacyjnymi. Działają one na zasadzie bliskości, co oznacza, że połączenie będzie realizowane przez najbliższą możliwą antenę. Anteny te ciągle monitorują położenie telefonu, by ułatwić komunikację, a dane te są masowo zbierane i przechowywane. No i moi drodzy, anteny telekomunikacyjne w Warszawie, jak sobie tutaj sprawdzam, właśnie patrzę na obrazek, one są mniej więcej za każdym rogiem. Wydaje mi się, że co 50-100 metrów jest taka antena telekomunikacyjna. Dobra, może jednak nie 50-100, może od 100 do 300 metrów te anteny telekomunikacyjne są i nasz telefon, żeby mógł się połączyć, musi się łączyć z tymi antenami telekomunikacyjnymi. Dzięki połączeniom z tymi antenami telekomunikacyjnymi możemy się dowiedzieć, gdzie ktoś na przykład mieszka, ponieważ gdy zostaje przez, nie wiem, co najmniej 3 tygodnie cały czas w jednym miejscu, koło jednej stacji telekomunikacyjnej, cały czas w, tak jakby, w tej samej odległości od niej, na tej samej nawet wysokości, to znaczy, że prawdopodobnie on tam mieszka. Jeśli wychodzi o 8 spod tej anteny telekomunikacyjnej, przechodzi przez 4 kolejne i na 5 staje, wychodzi od 16 i się z tą już nie łączy, to znaczy, że prawdopodobnie tam pracuje. Jest to coś naprawdę, naprawdę strasznego. Poza tym, co jeszcze mogłabym wspomnieć o tym? Na przykład kojarzycie, na pewno kojarzycie Google Maps, żebyśmy my mogli sobie wejść na internecie i oglądać drogę, jak ona idzie po kolei, to musi przyjechać taki samochodzik, który robi zdjęcia tak naokoło, tak w 360 stopniach wszystkich ulic. I ten samochodzik łączy się razem ze stacją komórkową. No i jak powiedziałam, że NSA miało dostęp właśnie do tych googlowskich rzeczy, więc ten samochód potrafił nawet określić, w którym budynku mieszkasz i na którym piętrze, ponieważ jeśli sygnał ten samochód odbiera bardzo mocno, to znaczy, że ktoś mieszka nisko, a jeśli odbiera lżej, a jakby w tym samym miejscu, w tym samym położeniu, to znaczy, że mieszka wyżej, na kolejnym piętrze. Dosłownie, jeśli ktoś by chciał cię znaleźć, może określić tak jakby moment, w którym znajdujesz się teraz z dokładnością do piętra i do mieszkania. Powinniśmy zidentyfikować problem tak naprawdę i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co nasze telefony robią w danym momencie. Tak naprawdę one zbierają masy informacji o nas, nie tylko o nas. Jeszcze jeśli my jako zwykli ludzie właściwie, o ile nie robimy nic nielegalnego, nie powinno to nikogo aż tak bardzo przejmować, ale jeśli ktoś jest jakimś prezydentem właśnie albo osobą ważną, to jest straszne, że ktoś może stwierdzić, gdzie ta osoba się znajduje w tej chwili z dokładnością do piętra, może przeczytać mu SMS-y, przeczytać mu maile, zobaczyć, co on aktualnie robi na telefonie. Telefony szczytują tak naprawdę wszystko i jak już powiedziałam, możecie mieć zupełnie wyłączony telefon, nawet on może nie działać, a i tak będzie pobierał z informacji, ponieważ tak naprawdę nie mamy możliwości zmiany tego, ponieważ płacąc za telefon uzyskujemy prawo do korzystania z niego, a nie do jego kontroli. To jest taka mała pluskwa, która tak naprawdę może zaszkodzić, jeśli jesteśmy jakimś wyżej postawionym, nawet jeśli jesteśmy niżej, a lubimy prywatność. W tej chwili ja dla was nagrywam i nagrywam bez internetu włączonego w telefonie, ale tak ktoś może to usłyszeć. No i przy okazji te terms of service mogą się zmienić, jakieś różnego rodzaju ustawienia w telefonach. No i tak już na koniec chciałabym powiedzieć trochę o inwigilacji w Chinach. Jest taka prowincja Xinjiang, nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale była taka prowincja zamieszkiwana w większości przez mniejszości narodowe. Jednym ze skupisk mniejszości jest miasto Kaszgar, zamieszkane przez Ujgurów, czyli muzułmanów pochodzenia tureckiego. Ta prowincja uważana jest za inkubator systemów inwigilacji i służy do ograniczania wolności mniejszości tych Ujgurów, czyli tych muzułmanów pochodzenia tureckiego. Do rejestrowania danych używa się aplikacji na Androida, za pomocą której oznacza się później podejrzanych ludzi. System rejestruje nietypowe wyjazdy poza miasto, drogę, którą pokonujesz przemieszczając się, czy nietypowe wykorzystanie prądu. Osoby podejrzane nie mogą wychodzić poza teren swojego rejonu, ani korzystać z przestrzeni publicznej. Osoby te trafiają później do specjalnie przygotowanych obozów, w których za poziom indoktrynizacji i tortur zmienia się ich w bardziej modelowych obywateli. I od kiedy w 2012 roku władzę przejął Xi Jinping, Chiny wydają coraz więcej pieniędzy na bezpieczeństwo wewnętrzne. W ogóle to jest straszna rzecz, że mówi się o bezpieczeństwie. W ogóle jak to można mówić o bezpieczeństwie, inwigilując kogoś, po prostu obserwując kogoś bez przerwy, 24 na dobę. I w 2017 roku kwota ta wyniosła prawie 8,5 miliarda dolarów, 6 razy zwyższył kwoty na inwigilację tak naprawdę, a nie na bezpieczeństwo wewnętrzne. Dodatkowo rząd chiński podpisuje umowy z firmami takimi jak Hikvision, która dostarcza kamery i systemy rozpoznawania twarzy, i Huawei, który pomaga policji w analizie danych. 3 inne regiony testują już ten system, który stanowi podstawę do wdrożenia go w całym kraju. Z jednej strony to jest spoko, podczas gdy na przykład idziemy sobie na metro i jest osoba, która raz skoczyła pod metro, w tej chwili, gdy ona wchodzi i torują jej twarz i stwierdzają, że ona nie może wejść. Ale gorzej, gdy cały czas jesteśmy nagrywani. Tutaj zostawiam takie pole do przemyśleń i dyskusji tak właściwie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Według mnie z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej naprawdę nie powinno się kontrolować kogoś aż tak w takim stopniu, bo to jest jakieś po prostu nieludzkie, mam wrażenie. Ja jednak jestem tak 60% za tym, że jest to w miarę dobre, ponieważ mi nie przeszkadza, że na przykład ktoś mnie kameruje, gdy sobie idę ulicą i nawet czuję się bezpieczniej, jeśli widzę jakąś kamerę, która pyka na czerwono i ja sobie idę do domu. W momencie, w którym ja wychodzę z metra i wchodzę do swojego mieszkania w Warszawie, miałam około 7 kamer przemysłowych. Nigdy nie czułam, że to jest jakaś inwigilacja i oni po prostu obserwują mnie i ktoś patrzy, że nie wiem, zawsze kupowałam mleko, a dziś nie kupiłam mleka, tylko bardziej patrzyłam na to przez pryzmat tego, że jeśli zostałam jakaś porwana, mam taką świadomość, że moja rodzina, chociaż wiedziałaby mniej więcej, gdzie zginęłam, w którym miejscu, mogliby przypatrzeć inne kamery i stwierdzić, że na przykład tutaj jechał czarny van o takim numerze i to jest jakiś podejrzany samochód, ponieważ nie wiem, był ukraińskich numerach, albo na jakichś numerach białostockich, a jest w Warszawie, więc coś jest nie tak. Według mnie to całkiem dobrze. Gorzej, jak ktoś cię podsłuchuje, ty jedziesz sobie za miasto na jakieś ferie, wakacje, wracając przychodzi do ciebie policja i mówi, że gdzieś wyjechałeś i nie poinformowałeś nikogo i musisz iść do więzienia. No to mi się nie podoba. W każdym razie zostawiam przemyślenia dla was i no, życzę miłego życia. Pa!